program DPS, ostatnia część, czwarta część naszej rozmowy z panią dr Moniką Sawicką z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dotyczy kraju kawy, dotyczy problemów tego państwa, ale jednocześnie tę ostatnią część chciałbym poświęcić perspektywie budowania Brazylii i wyrastania jej do rangi mocarstwa. Pani doktor Monika Sawicka zresztą popełniła publikację bardzo interesującą, dotyczącą tego, że Brazylia jest już nowym typem mocarstwa średniego rzędu, nawet jeśli są te problemy, dużo z nich wymaga wciąż rozwiązania. Pani doktor, jeśli mówimy o kategorii middle power, czyli mocarstwa średniego rzędu, to o czym my dokładnie mówimy? Czy my mówimy o mocarstwie regionalnym, to znaczy, że w tym kontekście Wenezuela, czy Boliwia, czy nawet Argentyna, nie mówiąc o Ekwadorze, czy Urugwaju, nie mają niewiele do powiedzenia w kontekście ogromu Brazylii w sensie terytorialnym, gospodarczym, czy mówimy o czymś więcej, mówimy o jakichś aspiracjach globalnych? I na czym polega tenże middle power?
Mocarstwa średnie to jest to taka kategoria, która historycznie wykształciła się po II wojnie światowej, aby stworzyć, powiedzmy, miejsce do kategoryzowania i do jakiegoś zaetykietowania takich państw jak Kanada, Australia, czy Norwegia, czy Szwecja, czy Belgia. To są państwa, które, to właściwie ich rozmiar, ja tutaj celowo podałam takie pewne skrajności, nawet nie jest taki kluczowy, ale tu chodzi o pewną formę zachowania. Mocarstwa średnie, to czy można było je w różny sposób klasyfikować, może najprostsza definicja, która jest zwięzła, no to one są większe w jakiś sposób od małych państw, ale mniejsze od wielkich potęg. I tu chodzi też o ich możliwość, albo może przede wszystkim o ich możliwość oddziaływania i o ich wpływ międzynarodowy. To chodziło też o to, w przypadku tej grupy państw, o jakiej wspomniałam, że one zajmowały się łagodzeniem napięć i one przejmowały, mając ten status tych mocarstw średnich, one pełniły pewne specyficzne role, czyli miały takie funkcje systemowe, żeby ten system stabilizować, łagodzić konflikty, występować jako pośrednicy. Zauważmy, że to były państwa, które w okresie zimnej wojny potrafiły budować pozytywne relacje, nawet jeżeli przynależały do świata zachodniego, to potrafiły budować pozytywne relacje z blokiem wschodnim. Pod nim, tak? Potrafią niekiedy, Kanada obecnie jest państwem, na przykład, który ma dobre relacje i potrafi różnego rodzaju inicjatywy rozwijać z kubańskim reżimem rozwojowym, przykładowo, tak? To są państwa, które podejmują się mediacji w konfliktach międzynarodowych, które oferują swoją pomoc, aby łagodzić jakieś napięcia, wysyłają tam swoich mediatorów, pośredniczą. To są państwa, które zajmują się dyplomacją niszową, które zajmują się takimi tematami, gdzie największe światowe mocarstwa, supermocarstwa, na przykład w dobie zimnej wojny i wielkie mocarstwo po zimnej wojnie, nie uznawało, że to jest leży w ich wyłącznej gestii, czyli nie jakieś rzeczy dotyczące, nie wiem, twarde tematy pokoju międzynarodowego, rozbrojenia i tak dalej, ale kwestie ochrony środowiska, kwestie praw człowieka.
Dobrze, czy mamy zatem ten status middle power? Pani w swojej książce między innymi sugeruje i udowadnia, że Brazylia jest taką kategorią mocarstwa średniego rzędu, czyli czegoś pomiędzy wielkim mocarstwem, państwem małym, zwyczajnym, takim jakim jest przecież raczej Polska. Nie mówię małym w sensie mało ważnym, ale nie aspirującym do tej roli. Niestety, można byłoby powiedzieć, z różnych przyczyn. To znaczy, gdzie są te nisze i główne przejawy aktywności brazylijskiej polityki zagranicznej? A jeśli już je zidentyfikujemy, to pojawia się pytanie, czy te nisze i obszary są niezależne od rozdania politycznego, jeśli chodzi o wybory. W tym przypadku rok 2022. Jak to wygląda?
Ja może jeszcze dodam, że rzeczywiście Brazylia jest wskazywana, jest identyfikowana i zresztą sama też się identyfikuje jako mocarstwo średnie, więc tutaj jakichś większych kontrowersji, żeby określić to jako powiedzmy pewne minimum, nie będzie.
Okay.
Przy czym warto zaznaczyć, że jednak istnieją znaczące różnice między zachowaniami i profilem Brazylii a tymi państwami wcześniej wskazanymi, takimi jak Kanada, Australia. Tak.
Na czym one polegają, pani doktor?
Przede wszystkim podstawowa różnica jest taka, że ta pierwsza grupa państw, one są najczęściej określane tradycyjnymi mocarstwami średnimi. One są usatysfakcjonowane ze swojej pozycji i one są usatysfakcjonowane z tego, jaki kształt, jaką formę przybrał porządek międzynarodowy.
Rozumiem.
A państwa nietradycyjne mocarstwa średnie, czy wschodzące mocarstwa średnie, bo po angielsku ich się określa się tą grupę właściwie emerging middle powers, czyli wschodzące mocarstwa
średnie. Tak, tak jak rynki wschodzące.
Dokładnie. One chciałyby przekształceń porządku międzynarodowego. Nie rewolucyjnych, nie całkowitej redefinicji zasad, ale to są kraje takie jak Brazylia, Indie, Turcja, Indonezja, Nigeria, RPA, które wskazują, że z jednej strony łączy je to, że mają jakieś, no może Turcja jest tutaj odrębnym przypadkiem, ale większość państw zaliczonych do tej grupy, doświadczenie kolonialne, brak udziału w tworzeniu ładu międzynarodowego. One nie tworzyły międzynarodowych zasad gry i w związku z tym wychodzą z założenia, że to w jakiś sposób funkcjonują światowe instytucje, zwłaszcza te finansowe, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy.
Jest to nieadekwatne, tak? Niesprawiedliwe wręcz.
Jest to nieadekwatne i to nie zapewnia im optymalnych warunków do rozwoju. I to są też takie pragmatyczne powody, dla których te państwa dążyłyby do przebudowy tych instytucji. Znowuż, mając często bardzo przekładalne i materialne cele, takie jak na przykład zwiększenie swojego głosu, swojej siły głosu w tych instytucjach. To były dawne aspiracje, pan redaktor wspomniał, no dzisiaj grupa G4 nie jest, straciła właściwie na znaczeniu, bo temat reformy Narodów Zjednoczonych i reformy jej składu jest właściwie nieporuszany, tak jak na początku jeszcze XXI wieku, ale Brazylia rzeczywiście postulowała reformę składu stałych członków i wejście do grona stałych członków Rady Bezpieczeństwa, aby zyskać siłę głosu w decydowaniu i w debatach nad porządkiem międzynarodowym.
Pani doktor, ja kupuję to, to znaczy, że rozumiem, ten nowy typ mocarstwa średniego to państwo niezadowolone, nie dążące może do rewizji porządku w takim negatywnym rozumieniu, ale chcące lepszej, bardziej adekwatnej dysproporcji siły, dysproporcji głosu, i ja to rozumiem. Natomiast równolegle widzę też pewne znaki w polityce zagranicznej Brazylii, które kładą się cieniem. W roku 2019 Bolsonaro zdaje się, dekret, który wyrzuca z okładek paszportów brazylijskich słowo Mercosul. Pierwsza rzecz. Druga, w roku 2014 Brazylia rezygnuje z integracji w dziedzinie bezpieczeństwa w ramach UNASUR, czyli Unii Narodów Ameryki Południowej. To są takie kapitulacje, można by powiedzieć, dotyczące własnego podwórka. Tak. Więc ja się pytam, z jednej strony globalna aspiracja, ale z drugiej strony jakiś rodzaj takiej kapitulacji, rezygnacji, która dotyczy najbliższego sąsiedztwa. Z czego to wynika?
No z jednej strony, ja jeszcze może dodam, że w czasie, kiedy nie było wątpliwości, że Brazylia jest przynajmniej mocarstwem wschodzącym, takim mocarstwem średnim, to zdecydowanie, ale wręcz miała aspiracje do tego, żeby być wielkim mocarstwem. Brazylia ma status mocarstwa regionalnego, jest tu znane jako przynajmniej mocarstwo średnie, chciała być wielkim światowym graczem i mieć status wielkiego mocarstwa. No to są czasy, które w 2022 roku, no od kilku lat już, właściwie można powiedzieć, że zaliczają się do przeszłości. Nie powiem, że bezpowrotnej, bo myślę, że Brazylia prędzej czy później wróci do zwiększenia swojego aktywizmu międzynarodowego. Natomiast prezydentura Bolsonara właściwie ukierunkowuje i przeprowadza, czy przynosi Brazylię na inny tor ku statusowi międzynarodowego pariasa, dlatego że no, różnego rodzaju inicjatywy, które były podejmowane, służyły osłabieniu, co nie było zapewne intencją głowy państwa, no, ale taki był skutek pozycji międzynarodowej państwa, jego prestiżu, jego uznania międzynarodowego. Brazylia kojarzy się obecnie, no, niestety, ale trzeba to powiedzieć, bo to nie jest właściwie żadna tajemnica. Lądowaniem na okładkach czołowych światowych dzienników, ponieważ pali lasy, narusza prawa człowieka, zabija aktywistów, aktywistów przyrody, zabija aktywistki broniące Afrobrazylijczyków, które pan redaktor wspominał, zadał mi w sumie to pytanie, na nie nie odpowiedziałam. Brazylijczycy są społeczeństwem mieszanym, a od 2010 roku ostatni spis, większość Brazylijczyków samo zadeklarowała się jako ludność o pochodzeniu mieszanym bądź osoby czarnoskóre, tak? I aktywistka, która broniła praw członków tych społeczności oraz praw kobiet w mieście Rio de Janeiro została zamordowana. Brazylia nie jest w stanie dojść, kto zlecił to zabójstwo, a wręcz spekuluje się o powiązaniach z rodziną samego prezydenta państwa. Więc no, pasa, jaką przechodzi Brazylia i prasa, jaką ma Brazylia, nie jest dobra.
No jest, po prostu ma złą prasę, a jednocześnie lądował w gabinecie prezydenta z hasłem na ustach Brazylia ponad wszystko, prawda? Tak, i jeszcze z odwoływaniem się do Boga. Na odrębny program jest rola religii w polityce, w polityce brazylijskiej, bo mam wrażenie, że religia chyba odgrywa nawet większą rolę niż w polityce krajowej w Polsce dzisiaj. Tak. Proszę wybaczyć porównanie, ale nikogo na pewno nie obraziłem, ani za żyłych katolików, ani osób może trochę bardziej chłodnie odnoszących się do religii, ale to jest pewien fenomen, te ruchy, te nowe religie w Brazylii. A zatem, no właśnie, Bolsonaro, który prowadzi Brazylię do kroku wstecz. Czy to zagraża roli mocarstwa średniego?
Mocarstwo właściwie średniej nie zagraża, dlatego że Brazylia zawsze się wybroni, nawet jeśli nie zachowaniami, to przynajmniej jeżeli by się tak przyjrzeć zasobom państwa, obszarowi państwa lub demografii i tak dalej, no to będzie tym państwem pozycjonującym się między małymi państwami a największymi państwami, tak, czy gospodarka. Natomiast jeśli chodzi o rolę, którą odgrywa na arenie międzynarodowej, no to nie jest zachowanie mocarstwa średniego, czy to tradycyjnego, czy nietradycyjnego. I to jeszcze może, żeby to dopiąć, wynika również z tego powrotu, ale bardzo specyficznego powrotu do amerykanizmu, czyli tego ścisłego sojuszu z państwami, z którymi Brazylii rządzonej przez Bolsonaro jest ideologicznie po drodze. Pan redaktor zadał pytanie o to, dlaczego Brazylia przedefiniowała, powiedzmy, swój aktywizm regionalny, który uległ redukcji do właściwie poziomu bardzo niskiego, żeby nie powiedzieć niemal nieistniejącego, a przynajmniej jeżeli chodzi o jakieś takie inicjatywy zapewniające widoczność, bo pewne inicjatywy zostały utrzymane, ale one nie cieszą się aż taką widocznością. Natomiast przywództwa w regionie Brazylii nie ma, dlatego że uznano, że to nie jest droga, jaką powinna i kierunek, w jaki powinna Brazylia inwestować.
A to nie jest przypadkiem ten element tej tak zwanej desekularyzacji, to znaczy, że Brazylia się obraziła na pozostałe państwa, że są może za bardzo lewackie, modernistyczne, a oni tutaj niosą kaganek oświaty do polityki także tej międzynarodowej?
Z jednej strony to jest taki bardzo ten stosunek Brazylii do regionu. W dobie prezydentury Bolsonaro Brazylia nie przykłada takiej wagi do własnego regionu, jakkolwiek szokujące by się to nie wydawało. Standardowo, zresztą to też jest wpisane w konstytucję, że celem Brazylii jest integracja Ameryki Łacińskiej, taki zwrot się tam znajduje, więc o tym niekiedy obecna administracja nie kładzie na to takiego nacisku, jak wcześniejsze administracje. Nieistotne, czy rządziła Brazylią centroprawica, czy centrolewica, jednak region był ważny. Dla obecnej administracji niezupełnie, a to rzeczywiście po części wynika z kwestii ideologicznych. Jest wiele rządów w Brazylii rządzonych przez lewicy czy centrolewicę. Brazylia starała się zacieśniać relacje z rządami, póki one jeszcze istniały, centroprawicowymi i prawicowymi, przykładowo, nie wiem, z administracją prezydenta Piniery w Chile. Natomiast to nie jest tak, że nie osiągnięto żadnych rezultatów i żadnych sukcesów, ponieważ one istnieją. No, zawarto między innymi bardzo przełomowe porozumienie handlowe z Chile. Natomiast jeżeli chodzi o inicjatywy zapewniające widoczność, które też tworzyły zręby nowych instytucji, nowych organizacji, które miałyby doprowadzić do trwałej współpracy, to tu bardziej było rozmontowywanie dotychczasowego systemu niż budowanie czegoś nowego.
I to wydaje się, że troszeczkę kładzie się cieniem, ponieważ mocarstwo średniego rzędu jednocześnie bez aspiracji pełnienia roli takiego sworznia geopolitycznego, takiego lidera w regionie, to troszkę kategoria fasadowa. I na zakończenie, pani doktor, no nie można tego tematu, mówiliśmy o Unii Europejskiej, mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych, tym trochę wymuszonym, takim automatycznym dzisiaj sojuszu, no ale Chiny, rola Chin. Wydaje się, że Bolsonaro w ostatnich kilku latach zaczął być coraz bardziej sceptyczny i krytyczny, jeśli chodzi o obecność Chin w Brazylii. Czy to ma sens wyłącznie w grze jego wyborczej, czy faktycznie Chiny zaczynają być w Brazylii dla Brazylijczyków czymś niewygodnym, zaczynają kłuć brazylijskie oko?
Relacja z Chinami, zarówno dla Brazylii, jak też dla pozostałych państw regionu, jest relacją pełną wyzwań. Z uwagi na to, jakiego rodzaju oczekiwania mogą mieć Chińczycy wobec tej współpracy, jakiego to miałoby być rodzaju kierunki, jak państwa regionu chcą się odnieść do propozycji inwestycji chińskich, tak, ich skali wpływu rosnącego Chin na świecie czy w regionie i tak dalej. Natomiast w przypadku Brazylii przyglądano się. Prezydent Bolsonaro na pewno śledził napięcia na linii Stanów Zjednoczonych i Chin w dobie prezydentury Donalda Trumpa. I to mogło zachęcać go wraz ze świadomością, że prawicowi wyborcy w Brazylii mają krytyczny stosunek do Chińskiej Republiki Ludowej. I tak jak wspominałam wcześniej, że hasło socjalizm czy komunizm, gdzie tu się nie rozróżnia za bardzo, jakie mogą być między nimi różnice. Socjalizm to jest po prostu wszelkie zło obok komunizmu. Są bardzo krytykowane, są uznawane za antywartości, tak, przez wyborców prawicowych, którzy popierali prezydenta Bolsonara. Jeszcze w trakcie kampanii wyborczej 2018 roku deklarował, że on przewartościuje relacje z Chinami. I na poziomie dyskursywnym rzeczywiście takie szarże, jakich dopuszczała się głowa państwa, jego minister spraw zagranicznych, jego minister edukacji, przedstawiciele jego rządu na Chiny doprowadziły do właściwie bezprecedensowej odpowiedzi konsula Chińskiej Republiki Ludowej w Rio de Janeiro w prasie brazylijskiej, jednym z czołowych dzienników, który stwierdził, że ostrzegł Brazylię, że dotychczas relacje były bardzo serdeczne, bardzo pozytywne. Przypomniał, że Chińska Republika Ludowa była głównym partnerem handlowym Brazylii. Przypomniał o tym, że w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych Brazylia nie ma ujemnego bilansu z Chinami, więc nie może mówić o tym, że jest tutaj, nie wiem, handlowy wyzysk, że Brazylia na tym traci. Wręcz przeciwnie, zapotrzebowanie na brazylijskie artykuły ratowało właściwie bilans handlowy Brazylii w kolejnych latach, zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego, z jakim borykało się państwo w połowie poprzedniej dekady, a Brazylia bardzo niewybredne hasło pod kątem Chin rzucała, wraz z tym, że minister edukacji w jednym ze swoich tweetów przedrzeźniał sposób mówienia Chińczyków, co w ogóle to był komentarz absolutnie poniżej pasa ze strony przedstawiciela brazylijskiej administracji.
Pani doktor, mamy jeszcze ostatnią minutę. Czy pani się spodziewa, że Chińczycy sparzyli się na Brazylii? To znaczy, że to już nie będą relacje kordialne, nawet jeśli blisko 35 miliardów dolarów to wymiana handlowa pomiędzy tymi państwami, partnerstwo strategiczne, to czy Brazylia jednak kieruje się względem pragmatyzmu i będzie jej bliżej do Stanów Zjednoczonych, tym samym dalej do Chin?
Wówczas prezydentowi Bolsonaro przedsiębiorcy rolni przypomnieli o tym, jak istotnym partnerem handlowym są Chiny. I były tu naciski, doprowadziły do takiego skutku, że Brazylia wyhamowała w swoim dyskursie antychińskim. Więc to uległo załagodzeniu. Zresztą zmieniony został minister spraw zagranicznych na zdecydowanie bardziej pragmatycznego, dyskretnego i profesjonalnego polityka.
Musimy kończyć powoli.
Chiny są pragmatyczne.
Pragmatyzm w relacjach. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję również.